Audycja została wyemitowana na falach Radia Warszawa 106,2 FM.
Miłość, relacje, wsparcie, rodzinne rozmowy.
W rodzinnych rozmowach w studiu Radia Warszawa dwoje gości, pani Katarzyna Król i pan Andrzej Wiszenko w zastępstwie za żonę, którą zapowiadałem, za panią Ewę. Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Drodzy państwo, państwo są rodzicami oczywiście.
To znaczy ja jestem rodzicem, tak.
Ja jestem nauczycielką i tak tutaj się w tej audycji spotykamy z takich dwóch perspektyw. Perspektywa rodzica i perspektywa nauczyciela.
Pięknie, ale nauczycielka to prawie jak rodzic.
No, zdecydowanie. Dużej trzutki.
Proszę państwa, dzisiaj chcemy sobie zarysować przestrzeń. Ograniczyć ją jakoś albo właśnie nie ograniczać. Chodzi o przestrzeń wolności, czyli prawo dziecka do wolności.
Zacznijmy od tego, że Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo, ale od razu dał nam wolność. My, ludzie dorośli, tę wolność dostaliśmy i tak samo wolność dostało dziecko. Prawem każdego człowieka jest jego prawo do wolności i o tym nie możemy zapominać my jako dorośli. Wszyscy doskonale znamy Ewangelię o synu marnotrawnym. I wiemy, że ojciec, jego serce krwawiło, tak? Ale on pozwolił na odejście swojego syna, uszanował jego prawo do wolności. Można powiedzieć, cierpiał, ale czekał, bo miłość to jest respektowanie wolności.
No zaraz, ale ten syn marnotrawny to już swoje przeżył. To był dorosły jegomość, a tutaj mówimy o
małych dorosły dzieciach. Jegomość, ale ja myślę, że gdyby ten dorosły jegomość od młodych lat tej wolności nie był uczony, to by może potem też nie dał sobie prawa do bycia wolnym.
To może była nie wolność, a taka dowolność, wręcz frywolność.
Myślę, że nie. To znaczy, to jest tak, że od małego, i myślę, że w przypadku tego jegomościa też tak było, od małego trzeba pokazywać dziecku to, że ty masz dokonywać wyborów. My jako dorośli często chcemy wyręczyć dzieci. Tutaj masz buciki, tę pracę powinieneś tak napisać, musisz przeczytać taką książkę. Jeśli będziemy tak patrzeć na dziecko, no to potem nie wyrośnie jegomość, który pozwoli sobie na odejście po to, żeby potem zatęsknić i wrócić tak już do końca wrócić.
Panie Andrzeju, jak to jest u pana w domu?
No to prawda, z tymi bucikami szczególnie właśnie. Dwa dni temu miałem takie zastanowienie, dylemat pewien. Nasz starszy syn miał sobie kupić buty. No i oczywiście, jak to chłopak, może nie ma do końca wyrobionego gustu, tak sobie żona tutaj stwierdziła. I szturchała mnie: Andrzej, jedź z nim, wybierz buty. No więc ja zaoferowałem pomoc Mikołajowi. Mikołaj mówi: tato, jestem dorosły prawie. Sobie dam sam radę. Ja muszę się wychowywać w takim poczuciu obowiązku i odpowiedzialności. No więc to była niezła lekcja dla mnie, rzeczywiście takiego już dorosłego traktowania. A nie wiemy do końca, kiedy ten czas już jest taki dojrzały, kiedy rzeczywiście dzieci są w stanie dokonywać takich wyborów bardzo odpowiedzialnych.
A tutaj pan powiedział o zakupach. To chyba dobry przykład pojmowania dojrzałości przez niektórych rodziców. To znaczy, dobrze, wybierz sobie swoje buty pod warunkiem, że sam za nie zapłacisz. Tutaj rozumiem, kto płacił za te buty, bo to ważne jest.
Tak, to prawda, to byłoby bardzo, no, bardzo odpowiedzialne rzeczywiście, gdyby sam ze swoich pieniędzy. Natomiast no, to był trochę taki żal, bo myśmy mu dawali te pieniądze, więc 250 czy 300 zł to jest jednak wydatek spory, więc chcieliśmy, żeby one były dobrze użyte. I dlatego też, może to też jest inaczej, na to patrzymy. Faktycznie jest taka instytucja u nas troszeczkę jak kieszonkowe, może ona nie zawsze jest regularnie wypłacane, ale to są pieniądze, za pomocą których uczymy ich do podejmowania decyzji. I rzeczywiście widać, szczególnie u starszego, że to jest traktowane jakie takie dobro, które rozsądnie wykorzystuje i jednocześnie uczy się tej takiej pewnej niezależności od rodziców. Czasami jak chcemy mu, nie wiem, dołożyć do jakiegoś wydatku, to mówi, nie, spokojnie, mi wystarczy, ja mam pieniądze. Co nam pokazuje, że on jest rzeczywiście już w tych wielu wyborach no niezwykle, niezwykle dorosły. I też się łapiemy na tym, że traktujemy jeszcze cały czas go jako takiego niedojrzałego, trochę dziecko.
Ja pociągnę jeszcze temat tych zakupów. Czy gdyby było tak, że syn decyduje się na zakup, no tutaj mówimy o butach, ale to jest przykład czegoś, co zupełnie panu nie odpowiada. Zgodziłby się pan na to, żeby on świadomie ten błąd popełnił, sparzył się, no i po prostu musiał być może już ze swoich kieszonkowych następnym razem kolejną parę butów kupić, no bo te, no to nie byłyby dobre buty po prostu.
No to musiałbym przemyśleć tą kwestię, jaka kara mi grozi ze strony żony. Żart. No ale oczywiście bardziej tutaj przywiązano do estetyki, prawda, i do tego, no tak, powiedzmy do estetyki, jest kobieta. Ja nie jestem aż tak wymagający, bo faktycznie daje tutaj bardzo duże pole wolności. Jeżeli jemu się podoba i to jest ten taki wzorzec, który jemu pasuje, ja też rozmawiam o tym, dlaczego akurat tak wybierasz, czemu to służy, żeby te wybory, te kryteria wyborów były dopasowane do pewnych wartości. Jeżeli to jest wyrazem, oczywiście jakoś tam mody, na pewno to jest, ale jest też wygody, jest też jakiejś ogólnej estetyki, no to taki nawet coś, co by mi nie pasowało, to zaakceptuję. Może być trudniej czasami dla mojej żony, która by chciała, to przede wszystkim jednym kryterium, to jest estetyka. Także jest dla mnie to łatwiejsze. Może też dla wielu mężczyzn będzie łatwiejsze. Kobiety bardziej patrzą pod względem takim wyglądu.
Czyli mówimy o wolności dziecka, ale już wyczuwam, że ta wolność nie jest bezgraniczna, że pan te granice zarysowuje i te granice to są po prostu z jednej strony wartości, z drugiej strony chyba po prostu rozsądek.
Tak, to prawda. Uczę swoich chłopców, mamy dwoje dzieci, jeden jest 12 lat, drugi jest 17 lat, właśnie takiego rozsądnego podchodzenia do rzeczy materialnych, do ich posiadania, ale też dyskutujemy właśnie o pewnych zasadach i kryteriach, które wyłaniają się z wartości. O tych wartościach rozmawiamy i one mają bezpośrednio rzutować na posiadanie rzeczy. Na przykład młodszy chłopak jest bardziej ciągnięty przez taki nurt gadżeciarski. Lubi różnego rodzaju gadżety, telefony komórkowe, chciałby mieć coraz lepsze. No i właśnie czasami rozmawiamy, że nie tędy droga, że co to daje, co można mieć więcej z punktu widzenia jakiegoś tam szczęścia, że się ma dodatkową funkcję w telefonie, albo ten telefon trochę inaczej wygląda. I co jest ciekawe, że przychodzi często do nas i mówi, że on jest zaskoczony, że rodzice są tacy na przykład rozrzutni albo nierozsądni, dając na przykład jakiemuś tam pierwszoklasiście iPhone'a. Mówi, przecież tato, to jest nie do pomyślenia, co się z tym dzieckiem stanie, jak będzie starsze, jak będzie dostawał takie prezenty. Także nas to cieszy, że to dostrzega. Albo w kwestii też znowu butów. Nie kupiliśmy mu takich butów, jakich chciał, tylko przekonaliśmy go jednak, że można o jeden stopień zejść niżej. To później przyszedł ze szkoły szczęśliwy. Powiedział, że faktycznie cieszy się, że buty są wygodne, a nie są takie szpanerskie, tak jak czasami przynoszą koledzy w szkole.
Padło słowo klucz, przekonaliśmy, a nie wmówiliśmy czy wmusiliśmy. To już wiemy, jak u pana Andrzeja w domu sytuacja wygląda, a jak w klasie u pani Katarzyny?
Oj, w klasie przede wszystkim zauważyłam, że te audycje chyba najwięcej dają mnie samej, ponieważ po wyjściu ze studia zawsze sobie robię taki rachunek sumienia, jak wygląda teoria, a jak wygląda praktyka. Ja pracuję w klasach 1-3, więc wiadomo, spotykam się z zaufaniem ze strony dziecka. Ja
z mogę... iPhone'ami już przychodzą, czy nie?
Nie, nie przychodzą, całe szczęście. Ale ja zdaję sobie z tego sprawę, że dzieci w tym wieku darzą nauczyciela całkowitym autorytetem i atencją. Ja mogę być najgorszą nauczycielką, ale wszędzie o mnie będą mówić kochana pani Kasia, najlepsza i tak dalej. W związku z tym ode mnie samej znaczy ja muszę od siebie dużo więcej wymagać, zdając sobie sprawę z tego, że dostaję od nich takie zaufanie właściwie za nic. I to, jak ja sobie myślę o wolności dziecka i tak, jak się staram jakoś to realizować w szkole, najczęściej to się dzieje na przerwach, tak? Kiedy podchodzą z jakimiś pytaniami, jest sytuacja sporna, konfliktowa i ja zawsze się pytam, a co możesz w tej sytuacji zrobić? A jaki masz pomysł? Ile razy usłyszę, że wypowiedziałam takie zdanie, to się cieszę, że nie powiedziałam, musisz zrobić to czy tamto, pójdź tam i tam. Zdaję sobie sprawę z tego, że szkoła jest instytucją zabijającą wolność. 45 minut lekcji, program do zrealizowania, program wychowawczy, znaczy no bardzo dobrze, jakby tutaj to absolutnie nie chcę jakoś tego zdyskryminować, ale chodzi mi o to, że no my w szkole mamy pewne cele, musimy je osiągnąć, wiadomo, liczy się efekt końcowy. W związku z tym instytucja jest, no szkoła jako instytucja nie do końca mnie przekonuje. Ale tak jak mówię, no w codzienności staram się jak najwięcej właśnie wypychać. Co ty możesz zrobić? Albo na przykład, jak przyjdzie do mnie i się sparzy, to też staram się pokazywać, że masz prawo do popełniania błędów. Każdy z nas popełnia błędy. I ja bardzo często mówię swoim dzieciom, słuchajcie, ja też popełniam błędy. Ja was za to przepraszam.
Ale za popełnione błędy trzeba płacić.
Trzeba ponieść konsekwencje, ale wtedy, jeżeli ja naprawdę gdzieś zobaczę w perspektywie wolności, zrobiłam coś źle, bo zraniłam drugiego człowieka, to teraz poniesienie konsekwencji boli, ale owocuje w moim życiu, bo za chwilę od rówieśnika ta moja dziewczynka, czy znaczy ten mój uczeń, dostanie coś tego samego, tak? Ktoś za chwilę też ją przeprosi w takiej, a nie innej sytuacji. Trzeba uczyć, znaczy trzeba dawać dzieciom ponosić konsekwencje. To jest wychowanie w prawdzie. Wychowanie do wolności jest wychowaniem do życia w prawdzie, także tego nie da się ominąć. Ale ja jako dorosła też ponoszę konsekwencje moich złych decyzji.
To jakie są złe i jakie są dobre kary? Za błędy albo za zwykłą niesubordynację w domu i w szkole?
Andrzej, zacznij od domu.
Znaczy, jedna rzecz to jest przede wszystkim jakby motywacja, praca nad unikaniem kar, czyli motywacja dla dzieci, żeby się angażowały w takie prawdziwe role w domu, prawdziwe procesy, którym podlegają później w szkole czy też w domu. Więc zachęta, rozmowa, no to jest jakby pokazanie celu, pokazanie wartości nawet powiedzmy z prac domowych, żeby oni się zaangażowali, żeby też jakby wykazywali się swoją taką inicjatywą, bo ta inicjatywa jest niezbędna do tego, żeby później być takim, jak oni są już jak nastolatkowie niezależni, ale później, żeby byli współzależni w środowisku, w społeczeństwie, w firmie, w której będą gdzieś, powiedzmy, w przeszłości pracowali. No ale oczywiście są też kary. No, kary są takie, które są adekwatne do złamania zasad. Jakby tutaj jest ewidentna dla nas, rodziców, sprawa to taka, że nie koncentrujemy się na jakimś może drobnym wykroczeniu, czasami może to nie jest drobne, może być duże, ale patrzymy, gdzie została złamana zasada i rozmawiamy z dziećmi o tym, że na przykład zostaliśmy wywiedzeni w pole, na przykład grają za długo na komputerze i próbowali to ukryć. Więc żeśmy się nie zorientowali, a oni zepsuli sobie cały weekend, powiedzmy, bo tam za dużo tych godzin wyskoczyło. I w związku z tym otrzymują adekwatną karę, czyli czasami sobie sami wybierają, damy im trzy rzeczy do wyboru, w jaki sposób chcą to w cudzysłowie odpracować. Albo też jest to ten sam jakby element, jak na przykład była gra na komputerze, to tym razem nie będzie gry na komputerze przez jakiś tam czas. I to zawsze jest oczywiście dotkliwe. Chcemy, żeby rozumieli karę nie jako jakąś tam zemstę z naszej strony, ale naturalną konsekwencję łamania zasad. I to jest klucz. Zresztą sami musimy pamiętać, że sami jesteśmy zobowiązani do tego, żeby w ogóle nie łamać tych zasad, a tym bardziej przy dzieciach nie łamać zasad. Co się często niestety zdarza rodzicom, bo rodzice chcą często na skróty wymóc pewnego rodzaju decyzje czy działania, akcje ze strony dzieci. I nie zważają na to, co na przykład było wspólnie ustalone. Na przykład, myśmy kiedyś wprowadzili takie zasadę, że przy stole nie czytamy, kiedy jemy razem posiłek. Na przykład dwie osoby jak już siedzą, to już jest wystarczająca ilość ludzi, żeby przestać czytać. Sam jak jesteś, to możesz czytać, bo sobie tam, powiedzmy, jesz samotnie. No ale przypominam sobie taką sytuację, kiedy jakoś tak niezbyt zadowolona z tej sytuacji była moja żona i powiedziała: Mikołaj, czemu czytasz przy stole? No bo jestem sam. No ale przestań czytać. Ale przecież mamy zasadę, że mogę czytać. Przestań czytać. I to tak. No i widać było, jak dziecko zamyka tę książkę, jest po prostu w tym momencie no złamane. Oczywiście no widzi tu siłę rodziców i jest konsekwencją tego jest jego, znaczy dla nas jest jak wprowadzenie na siłę porządku, ale z jego strony no widzi, że te zasady mogą być naginane przez dorosłych.
Panie Andrzeju, dziękuję, bo tyle się u pana w domu dzieje, że można by o tym dużo, dużo, przepraszam, mówić. Ja na przykładzie tej gry zauważyłem, że jednak standardowo także te kary polegają na ograniczaniu wolności do pewnego stopnia. U pani w klasie, w szkole, pani Katarzyno, króciutko,
u mnie
jak to
jest
wygląda?
Tak, na przykład jeśli chodzi o odrabianie prac domowych. Zawsze jak tam któraś, bo ja pracuję w szkole dla dziewcząt, tak? Jak któraś tam dziewczynka, powiedzmy, nie odrobi lekcji, to zawsze rozmawiamy o tym, czy miałaś taką możliwość. Bardzo pilnujemy tego, żeby na przykład w szkole, jeżeli ona ma dużo później, wiemy, że wróci późno do domu, żeby odrobiła lekcję w szkole. I ona wtedy szczerze mówi: nie, no pani Kasiu, miałam czas, tylko poszłam się bawić. No to co możesz teraz zrobić? I ona: okej, to na jutro zrobię coś tam jeszcze dodatkowego, tak? Więc to jest... Ona wie, że to jest karą, ale z drugiej strony to też pokazuje kierunek jakby naprawienia czegoś, co nie zostało zrobione tak, jak być powinno. Ja się bardzo staram nie wprowadzać takich kar na zasadzie nie możesz tam pójść, tak? Tylko jak możesz zbudować większe dobro w miejsce, gdzie nie zaistniało to, co powinno było zaistnieć.
Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi w studiu Radia Warszawa byli pani Katarzyna Król, przepraszam, nauczycielka, i pan Andrzej Wiszenko. No prawie bym państwa sparował.
Jesteśmy z tej samej wspólnoty, więc nie ma problemu.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Audycja została wyemitowana na falach Radia Warszawa 106,2 FM.